Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Watykan. Ukazując swoją chwałę, Jezus zapewnia nas, że krzyż, próby i trudności, z którymi się zmagamy, mają swoje rozwiązanie i przezwyciężenie w wydarzeniu paschalnym, wskazywał ojciec święty Franciszek.
Przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu, pozwalającej rozważać wydarzenie przemienienia Pańskiego, które, jak mówił, odbywa się w bardzo konkretnym momencie misji Chrystusa, po tym jak wyznał uczniom, że musi wiele wycierpieć, zanim zmartwychwstanie.
Papież wskazał, że Jezus chce ich przygotować, by mogli znieść zgorszenie męki i śmierci na krzyżu oraz by wiedzieli, że jest to droga, poprzez którą Ojciec przeprowadzi swego Syna wybranego do chwały, wskrzeszając go z martwych.
Taką drogę do życia wiecznego, idąc za Jezusem i niosąc własny krzyż w doczesności, musi przejść także każdy z nas, mówił Ojciec Święty. Wskazywał też, że przemienienie Chrystusa ukazuje nam chrześcijańską perspektywę cierpienia.
Jest ono przejściem koniecznym, ale przemijającym. Punkt dojścia, do którego jesteśmy powołani, jest równie jasny jak twarz przemienionego Chrystusa. W nim jest zbawienie, szczęście, światło, miłość Boga bez ograniczeń. Ukazując swoją chwałę, Jezus zapewnia nas, że krzyż, próby, trudności, z którymi się zmagamy, mają swoje rozwiązanie i przezwyciężenie w wydarzeniu paschalnym. Dlatego w tym Wielkim Poście także i my wychodzimy z Jezusem na górę. W jaki sposób? Przez modlitwę.
Papież Franciszek zachęcał wiernych zgromadzonych na placu świętego Piotra, aby uczynili na swojej drodze wielkopostnej miejsce dla modlitwy i Słowa Bożego.
Na zakończenie spotkania w Watykanie Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie za ofiary piątkowych zamachów na 2 meczety w Nowej Zelandii.
W tych dniach do cierpienia z powodu wojen i konfliktów, które nadal dotykają ludzkość, doszło jeszcze do z racji ofiar okropnego zamachu na 2 meczety w Nowej Zelandii. Modlę się za zmarłych i za rannych i ich rodziny. Jestem blisko z naszą wspólnotą braci muzułmanów, całą wspólnotą. I ponawiam zaproszenie do zjednoczenia się przez modlitwę i gesty pokoju, aby przeciwstawić się nienawiści i przemocy.
Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem możecie Państwo zobaczyć w całości na www.radiomaryja.pl.
Druga niedziela Wielkiego Postu tradycyjnie już była obchodzona w polskim kościele jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. W tym roku pod hasłem Misjonarze Mocą Ducha.
Ofiary zebrane tego dnia do puszek przeznaczone są na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem dzieła pomocy Ad Gentes, Komisji Episkopatu Polski do spraw misji.
Przewodniczący komisji ksiądz biskup Jerzy Mazur w rozmowie z naszą redakcją wskazał, że tak zwana niedziela Ad Gentes jest wyrazem solidarności z misjonarzami.
Z modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami materialnymi wyrażamy naszą braterską solidarność z misjonarzami, misjonarkami, a jest ich ponad 2000, że pracują w 99 krajach świata. I ta niedziela wyraża naszą solidarność tymi, którzy realizują swoje powołanie w misji Ad Gentes. A my możemy przyczyniać się do realizowania naszego powołania misyjnego, bo z chrztu świętego i bierzmowania jesteśmy uczniami, misjonarzami, poprzez pomoc duchową i pomoc materialną.
W ciągu całego roku możemy pomagać misjonarzom i misjonarkom wysyłając SMS o treści misji na numer 72032. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Możemy też objąć patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek.
Więcej informacji na temat na stronie internetowej misje.pl. Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami jest obchodzony w polskim kościele katolickim od 2006 roku.
W październiku tego roku obchodzić będziemy nadzwyczajny miesiąc misyjny ustanowiony przez papieża Franciszka.
W Łowiczu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyły się uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Wzięli w nim udział także szef MSWiA Joachim Brudziński oraz minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Szef rządu w swoim wystąpieniu wskazywał, że Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy.
Polska wieś daje nam siłę, daje nam charakter, daje nam ogromną radość i moc czerpaną z tradycji polskiej, z polskiej kultury, z chrześcijaństwa i z tego wszystkiego, co stanowi o przyszłości naszych pokoleń. Chciałbym z tego miejsca wszystkim sołtysom, paniom sołtys, panom sołtysom najgoręcej podziękować i ukłonić się w imieniu całego naszego rządu.
Premier wyraził również radość, że polska wieś i polskie rolnictwo w trudnych warunkach dają sobie radę coraz lepiej w Europie.
Minister Joachim Brudziński zapewnił, że rząd będzie zabiegał, aby polska wieś była bezpieczna. Dodał, że w tym czteroleciu ochotnicze straże pożarne otrzymają łącznie 500 milionów złotych.
Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski akcentował z kolei, że dzięki programowi socjalnemu PiS-u wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia.
Od postanowień sędziów pokoju będzie się można odwołać do sądu każdorazowo, zapewnił na Twitterze rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kantak. To odpowiedź na wątpliwości dotyczące planowanego przez resort drugiego etapu reformy sądownictwa, jakie wyraził w mediach szef PKW Wojciech Hermeliński.
O planach Ministerstwa Sprawiedliwości informował w środę jeden z dzienników. W ich myśl 500 000 spraw przejmą sędziowie pokoju, niekoniecznie prawnicy. Znikną też sądy apelacyjne. Po zmianach pozostać mają sądy okręgowe i regionalne.
Okręgowe mają rozpoznawać sprawy w pierwszej instancji, regionalne w drugiej. Pojawić ma się też m.in. wspólny dla wszystkich sędziów Urząd Sędziego Sądu Powszechnego. Drobnymi sprawami mają zajmować się sędziowie pokoju. To jest osoby z życiowym doświadczeniem, nie będą musieli być nimi prawnicy.
Sędziowie pokoju mają być wybierani na 5 lat w wyborach powszechnych w każdym powiecie. Przydzielane im sprawy mają toczyć się w uproszczonej procedurze, a odwołania od ich werdyktów mają rozpatrywać sądy powszechne.
Poseł PiS-u Tadeusz Cymański podkreśla, że wprowadzenie tych zmian jest działaniem konsekwentnym i realizacją wcześniejszych zapowiedzi.
Które były pomijane, które były niesłyszane, które były celowo w ogóle lekceważone przez opozycję, która cały atak i krytykę polityczną ograniczała do tego, co się działo w przypadku centralnego szczebla. Natomiast zawsze twierdziliśmy od samego początku, że będziemy konsekwentnie poprawiać funkcjonowanie systemu i całego wymiaru sprawiedliwości. I to ma miejsce. Ja tutaj jestem zadowolony z tego powodu i to nie jest tylko taka wypowiedź. To jest zresztą realizacja wcześniejszych różnych komentarzy. Myśmy tego nigdy nie ukrywali. Podkreślaliśmy, że musi być adekwatność angażowania potężnego wymiaru sprawiedliwości do spraw często bardzo drobnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości chce też m.in. wprowadzić do sądownictwa powszechnego czynnik społeczny, ale inny niż ławnicy. Mają nim być rady nadzorcze działające przy sądach regionalnych.
Rodzice mają prawo do kontrolowania treści, z którymi zapoznają się w szkołach ich dzieci. Opiekunowie mogą w tym celu złożyć m.in. oświadczenie o braku zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach, które mogą prowadzić do demoralizacji.
Co więcej, mogą też wyznaczyć przedstawiciela rodziców w placówce, który będzie nadzorował, by do szkół nie wprowadzano ideologicznych treści. Z takim pomysłem wyszła Fundacja Mamy i Taty. Środowiska rodzicielskie powołały ruch 4 marca.
Inicjatywę wspiera część adwokatów. Wśród nich jest Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Mecenas zachęca rodziców do zainteresowania się akcją.
To jest bardzo dobra inicjatywa, która zrzesza rodziców nie zgadzających się na taką demoralizację w szkołach i która daje konkretne, bardzo dobre narzędzia do tego, żeby przeciwdziałać planom lewicy w kontekście edukacji seksualnej, zajęć dotyczących tak zwanej antydyskryminacji, choć wiemy już, co się za tym kryje.
Środowiska lewackie i homoseksualne chcą wprowadzić do polskich szkół tak zwaną seks-edukację. Dyskusja podniosła się po tym, jak prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał tak zwaną deklarację LGBT+. Opiera się ona na dokumentach WHO.
W odpowiedzi na to w poniedziałek w Warszawie odbędzie się protest rodziców. Organizatorem jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
W Gnieźnie odbyły się uroczystości związane z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Hołd powstańcom oddali m.in. polscy rolnicy.
Przed południem sprawowana była msza święta w katedrze gnieźnieńskiej. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem powstańców wielkopolskich.
Oficjalna część obchodów odbyła się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Gnieźnie.
Inicjator wydarzenia Ryszard Majewski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Wielkopolska, wskazuje na zasługi powstańców wielkopolskich.
My, rolnicy przede wszystkim, zawdzięczamy, że możemy po polsku mówić Wielkopolsce i być na polskiej ziemi. I dlatego oddajemy hołd powstańcom wielkopolskim, którzy jedni z nielicznych, tak ich było mało, a takie wielkie zwycięstwo odnieśli. A dlaczego odnieśli? Bo była zgoda narodowa między nimi. Nie zwracano się, kto do jakiej organizacji należy, z jakiej grupy społecznej. Dla najważniejsza sprawa była wolna, suwerenna, niepodległa Polska, aby zaborca wyniósł się z naszej ojczyzny.
Powstanie Wielkopolskie trwało od 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919 roku.
Był to największy zryw niepodległościowy na terenie zaborów, zwieńczony zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, natomiast ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.